Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście. Nie chcę zbyt długiego wstępu, ponieważ wciąż próbuję się tego oduczyć, ale gorąco i z całego serca chciałabym Wam podziękować za wszystkie, absolutnie wszystkie komentarze pod poprzednim materiałem, za wszystkie wiadomości prywatne, za dzielenie się Waszymi historiami, przeżyciami i problemami. Dziękuję, że obdarzyliście mnie tak naprawdę olbrzymim zaufaniem i dodawaliście otuchy. Jestem z Wami całym moim sercem i przesyłam Wam moc pozytywnej energii i uśmiechu. Wszyscy jesteśmy niesamowitymi wojownikami, którzy każdego dnia walczą ze swoimi, jak ja to nazywam, paskudztwami i wierzę, że wszyscy kiedyś wyjdziemy na prostą. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania nietypowej historii na moim kanale, ponieważ jeszcze takiego odcinka nie było, a zauważyłam, że wielu z Was interesuje sprawa zaginięć i porwań, zatem porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o zaginięciu, właśnie o porwaniu. Oczywiście mogłam znaleźć tuzin współczesnych zaginięć, ponieważ powiem Wam, że znalazłam kilka dni temu też taki fanpage, nie wiem, czy to można nazwać fanpage'em, taką stronę na Facebooku Help Bring Me Home, gdzie praktycznie z całych Stanów Zjednoczonych codziennie wrzucane są informacje o zaginięciach i są tego po prostu setki. Powiem szczerze, że byłam przerażona, bo większość z tych osób to młodzi ludzie, nastolatkowie, ale również dzieci i liczby tych zaginięć są po prostu zatrważające. O ile obecnie w dobie internetu i dosyć mocno rozpowszechnionych mediów o wiele łatwiej dotrzeć do praktycznie całego świata, tak kilkadziesiąt lat temu, a dokładnie w roku 1930, już o takie rozpowszechnianie informacji nie było tak łatwo. Zapraszam Was do wysłuchania historii porwania dwuletniej Mary Agnes Moroney. Mary Agnes Moroney urodziła się 9 maja 1928 roku w Chicago w stanie Illinois jako córka Michaela i Catherine Moroney. Para pobrała się w bardzo młodym wieku i tutaj uwaga, kiedy Catherine miała albo lat 13, albo lat 16. Różnie było to pisane w źródłach. Pani Moroney była młodą mamą, ponieważ na czas opowiadanych wydarzeń miała lat 17. I państwo Moroney mieli dwie córki, właśnie dwuletnią Mary Agnes i roczną Anastazję, a z trzecim dzieckiem pani Moroney była na tamten czas w ciąży. Mała Mary Agnes, według źródeł, miała blond kręcone włoski i śliczne niebieskie oczy. Była bardzo radosnym i uśmiechniętym dzieckiem, a jako niemowlę przeszła operację przypukliny pępkowej oraz miała czerwone znamię na twarzy. Być może, tak sobie myślałam, że był to może naczyniak i niektóre naczyniaki wchłaniają się wraz z wiekiem. Wiem to po sobie i wiem to też po jednej z córek. Rodzina Moroney ciężko wiązała koniec z końcem, ponieważ Michael zarabiał tylko około $15 tygodniowo, co przy prawie 5-osobowej rodzinie nie było zbyt wielkim dochodem, ale bardzo ciężko pracował, aby zapewnić całej rodzinie w miarę przyzwoite życie. I za namową przyjaciół lub kogoś z rodziny, znów w zależności od źródeł, w roku 1930 państwo Moroney wystąpili o pomoc do opieki społecznej, aby przydzielić im pracownika opieki społecznej, który miał pomóc właśnie w opiece nad rodziną i takim sposobem w dniu 14 maja 1930 roku ich prośby zostały wysłuchane. Gdy drzwi od domu otworzyła pani Moroney, jej oczom ukazała się młoda, uśmiechnięta dziewczyna z takim błyskiem w oku. W dłoniach trzymała koszyk z artykułami spożywczymi i świeżymi warzywami, które niestety za często nie gościły na stole w domu pani Moroney. Kobieta powiedziała wtedy Catherine Moroney, że jest od niejakiej pani Henderson z opieki społecznej, która wysłała ją właśnie do domu państwa Moroney, aby sprawdzić, czy może w czymś pomóc. Catherine nie znała żadnej pani Henderson, ale skoro wystąpili o pomoc do opieki społecznej i dziewczyna o tym wiedziała, to pani Moroney nie miała powodów, aby jej po prostu w to nie wierzyć. Obie bardzo szybko znalazły wspólny język, dzięki czemu też pani Moroni miała z kim porozmawiać o swoich troskach i problemach. Opowiedziała wszystko o sytuacji finansowej rodziny, z której nie ukrywała, była najbardziej niezadowolona. Podczas gdy pani Moroni narzekała na swój ciężki los, młoda kobieta wpatrywała się często w malutką Mary Agnes. Wpatrywała się bardzo natarczywie, ale i z taką tęsknotą w oczach. Pani Moroni zauważyła to, ale w tamtym momencie w ogóle się nad tym nie zastanawiała, ponieważ wiele osób zachwycało się i podziwiało jej córkę. Po krótkiej chwili dziewczyna stwierdziła, że bardzo marzy o takim dziecku, jakim jest Mary Agnes, i spytała się matki dziewczynki, czy mogłaby ją zabrać na wycieczkę do Kalifornii, do której niedługo się wybierała. Oczywiście Catherine absolutnie się na to nie zgodziła, zatem dziewczyna wręczyła jej $2, aby wyszła wraz z mężem na przykład na koncert i obiecała, że wróci następnego dnia. Pani Moroni z tego wszystkiego zupełnie zapomniała zapytać kobietę na samym początku w ogóle o jej imię i nazwisko i gdy ta już była w drzwiach, pani Moroni zapytała się o jej dane personalne, a ona wyglądała tak, jakby zastanawiała się, co powiedzieć i prędko odpowiedziała, że nazywa się Julia Otis. Pani Otis, zgodnie z obietnicą, wróciła następnego dnia, czyli 15 maja 1930 roku, prawie o tej samej godzinie. I tym razem przyniosła o wiele bardziej luksusowe prezenty niż tylko jedzenie. Przyniosła ze sobą wyprawkę, czepki, buty i różne białe rzeczy dla oczekiwanego przez Catherine dziecka, która oczywiście była tymi podarkami zachwycona. Mary Agnes w tym czasie bawiła się na podłodze, odrywając strony dużej, cienkiej książki The Michigan Volunteers of 98, która należała do wuja pani Moroni, hiszpańsko-amerykańskiego weterana wojennego. Pani Otis, widząc bawiącą się dziewczynkę, stanęła jak wryta na środku pokoju i tylko wpatrywała się w dziecko. Ponownie nie uszło to uwadze pani Moroni, ponieważ wyłącznie Mary Agnes kobieta poświęcała tyle uwagi, a nie również małej Anastazji. Dopiero po chwili Julia otrząsnęła się z tego jakby stanu zawieszenia i zapowiedziała, że stara się o lepszą posadę dla męża Catherine, czyli dla Michaela. I zaraz potem również spytała pani Moroni, czy nie zgodziłaby się, aby ona i Mary Agnes pojechały na małe zakupy do sąsiednich sklepów, aby mogła coś jej kupić nowego do ubrania, jakieś nowe buciki i sukienki. Pani Moroni ponownie nie wyraziła zgody na ich wspólne samotne wyjście, tłumacząc delikatnie, że już i tak Julia zrobiła bardzo dużo dla jej rodziny, ale młoda dama nie dawała za wygraną i wciąż naciskała na to, aby matka dziewczynki pozwoliła im wyjść razem. W pewnym momencie nawet wzięła małą na ręce, na co ta zareagowała głośnym płaczem i takim grymasem na twarzyczce. W końcu jednak pani Moroni, tłumacząc sobie, że przecież nic nie powinno grozić jej małej córeczce z tą młodą, piękną i dobrą kobietą, która pracuje jako pracownik opieki społecznej i która przyniosła im takie podarki, jakich jeszcze nigdy nie dostali, zgodziła się na to, aby ona i Mary Agnes poszły razem po nowe ubranka. Ale ani Julie Otis, ani mała Mary Agnes nigdy nie wróciły z powrotem do domu. Gdy gromadziłam materiały do tej sprawy, od razu skojarzyła mi się sprawa Alberta Fisha, który w podobny sposób wyrwał z domu kilkuletnią Grace, a co z nią dalej zrobił, to już zapewne wiecie z mojego pierwszego podcastu na tym kanale. W każdym razie, wracając do sprawy, dzień po porwaniu pani Moroni otrzymała list zawierający niewielką sumę pieniędzy. List został napisany w pobliskim sklepie przez jednego z pracowników, któremu ten list dyktowała dobrze ubrana młoda kobieta. List brzmiał mniej więcej tak. Proszę, nie przejmuj się. Zabrałam ze sobą twoją córeczkę do Kalifornii. Zatrudniłam specjalną pielęgniarkę, która się nią zaopiekuje. Wrócimy za 2 miesiące. Do tego czasu znów będziesz na nogach i będziesz w stanie się nią zaopiekować. Nawet się nie rozpłakała. Jest ubrana jak księżniczka. W międzyczasie pomogę tobie z całych sił, żeby cię postawić na nogi. Nie martw się o nią ani o nic. Kiedy dostaniesz ten list, będziemy już w drodze. Jak zawsze, Julia Otis. Oczywiście porwanie małej Mary Agnes zostało natychmiast zgłoszone na policję, która podeszła do sprawy całe szczęście bardzo poważnie. Domagali się przede wszystkim krótkiego opisu pani Otis, ale wszystko, co dotknięta żalem matka mogła powiedzieć, to to, że była to piękna, młoda kobieta, mająca około 22 lub 23 lat, 1,60 m wzrostu i ważąca około 56-57 kg. W dniu zabrania jej córki Julia miała na sobie szary komplet z niebieskimi lamówkami i koronkowy kapelusz, naszyjnik z pereł i klejnotowy zegarek na ręce. Miała bardzo miękki, cichy i przyjemny dla ucha głos i sposób wysławiania się dowodził, że była bardzo dobrze wykształcona. Policja oczywiście przeszukała wszystkie pociągi i autobusy związane z Kalifornią, ale nie znalazła najmniejszego śladu na temat Julie Otis i Mary Agnes. Udało się dotrzeć do sklepu, w którym Julia kupiła wyprawkę dla nienarodzonego jeszcze dziecka państwa Moroni i zapłaciła za nią aż $50, co na tamten okres było bardzo dużą sumą pieniędzy, bo przypomnę, że Michael Moroni zarabiał ledwo $15 tygodniowo. Kilka dni później pani Moroni otrzymała drugi list, różniący się od pierwszego. Autor podpisał się przede wszystkim jako pani Alice Henderson, która opisała siebie jako kuzynkę Julie Otis. A jak wiemy, Julia Otis w dniu pierwszej wizyty w domu państwa Moroni powiedziała, że jest od pani Henderson z opieki społecznej. W liście było napisane, że Julia jest dobrą kobietą, która została dotknięta ogromną, podwójną tragedią. Według Oakland Tribune z 3 września 1952 roku, w którym pokazał się bardzo duży artykuł na temat sprawy, a dlaczego przenosimy się o tyle lat do przodu, to zaraz Wam powiem, to mąż Julie zmarł na raka 2 lata wcześniej, a rok po śmierci męża pochowała malutką córeczkę. I myślę, że takie smutne zdarzenie musiały potężnie odbić się na psychice młodej dziewczyny. Oczywiście nie pochwalam jej czynu, ale zdaję sobie sprawę, że w takich momentach mózg zaczyna zupełnie odmawiać posłuszeństwa i takiego racjonalnego myślenia. Ów pani Henderson tłumaczyła, że Otis, będąc w żałobie i rozpaczy, zabrała dziecko państwa Moroni, aby zapełnić tę pustkę po stracie swojej córki, ale na pewno odda z powrotem małą dziewczynkę państwu Moroni. Niestety policji nie udało się odnaleźć żadnej pani Alice Henderson, która miałaby jakiś udział w tej sprawie, choć w jednym źródle przeczytałam, że oba listy napisane były podobnym, jak nie tym samym charakterem pisma. Jak podałam także wyżej, jeden z listów został napisany przez kogoś z obsługi sklepu, ponoć dyktowany przez Julię Otis. To też mnie zastanowiło, że nikogo to w tamtym momencie w ogóle nie zdziwiło. Nie zdziwiła przede wszystkim treść tego dyktowanego listu i nikt się tą sprawą nie zainteresował. Może być również tak, że oba listy zostały tak naprawdę napisane przez samą Julię. W wydaniu Chicago Tribune z 25 lipca 1937 roku, czyli 7 lat od porwania, jest obszerny artykuł na temat tego zdarzenia. Ukazuje on m.in. panią Moroni, która w tamtym okresie mieszkała na pierwszym piętrze wyblakłego domu przy Southwell Street 5531 wraz z 8-letnią córką Anastazją, 7-letnią Catherine i 5-letnim synem Michaelem Juniorem. Jej mąż Michael niestety wciąż borykał się z bardzo dużymi problemami zdrowotnymi, przebywając w tamtym okresie w szpitalu. Pani Moroni tak skomentowała całą sytuację. I tutaj cytat. Chcemy, aby Mary Agnes wróciła bardziej niż ktokolwiek. Gdyby kobieta, która zabrała ją nam, mogła zdać sobie sprawę z cierpienia, które spowodowała, wiem, że jej sumienie zmusiłoby ją do powrotu Mary Agnes. Nawet nie wiemy, czy ona żyje, ale wierzymy, że tak. Czasami ta niepewność jest nie do zniesienia, a potem czuję, że wolałabym ją zobaczyć w jej grobie i wiedzieć, gdzie ona jest, niż zawsze zastanawiać się, gdzie jest. O dziwo, Catherine rozumie, że Julia Otis porwała jej córeczkę z miłości, której sama już nie miała komu dać. Jednym z tropów była sytuacja rok po porwaniu w lipcu 1931 roku, kiedy odnaleziono rdzenną mieszkankę Ameryki, niejaką Martę Thompson, która pchała wózek ze swoim dobytkiem, aby dołączyć do trupy cyrkowej. I w tym wózku, oprócz tego dobytku, znajdowała się również mała, 3-letnia wówczas dziewczynka o blond włosach i niebieskich oczach, która pasowała do opisu Mary Agnes. Kobieta utrzymywała, że dziewczynka została porzucona przez swoją matkę Florence Fluer, która błagała ją wręcz, aby mogła się nią zaopiekować. Jaki był powód porzucenia dziecka? Niestety do tego nie doszłam, ale państwo Moroni nie zidentyfikowali dziewczynki jako Mary Agnes, a sama dziewczynka nigdy nie została zidentyfikowana. Nawet jeśli nie była to Mary Agnes, to była to kolejna zostawiona przez swoją matkę dziewczynka, której losów prawdopodobnie już nigdy się nie dowiemy. Historia nabrała rozgłosu ponownie po kilkunastu latach, a dokładnie w roku 1952, kiedy w cudowny sposób miała się odnaleźć zaginiona przed laty Mary Agnes. A jak do tego doszło? Posłuchajcie. Redaktorka Chicago Daily News, Edyn Wright, zajmowała się sprawą tego niewyjaśnionego porwania małej Mary Agnes. Jej artykuł i zdjęcie całej rodziny zostało przesłane do Sunday Tribune 24 lutego 1952 roku. To wydanie przeczytał niejaki Everett McClelland, mieszkający z rodziną w San Pablo, który widząc zdjęcie rodziny Moroni, a zwłaszcza jednej z córek, Anastazji Moroni, nie mógł uwierzyć, jak bardzo kobieta jest podobna do jego żony znajdującej się w kuchni, gdzie zmywała naczynia. Kobieta ta nazywała się Mary McClelland. Everett jednak nie podzielił się swoimi przemyśleniami z żoną, tylko pod jakimś pretekstem wyszedł z domu i udał się do budki telefonicznej, aby zadzwonić do redakcji Sunday Tribune. I na te sensacyjne wieści nie trzeba było długo czekać, bo jak donosił Daily News New York z 7 września 1952 roku, niedługo później redaktor o nazwisku Stokes z dziennika Tribune wraz z kamerzystą siedzieli w pokoju gościnnym państwa McClelland, gdzie opowiadali o życiu Mary, o tym jak została adoptowana przez Charlesa i Norę Beck i dorastaniu w miejscowości Martinez, które znajduje się około 25 mil od San Pablo. Dopiero w roku 1943 przez zupełny przypadek Mary dowiedziała się o tym, że była adoptowana i przez następne kilka tygodni prowadziła swoje własne dochodzenie w sprawie swojego pochodzenia. Redaktor Stokes zabrał Mary na komisariat policji w San Pablo, gdzie złożyła odciski palców i odciski stóp, a następnie zostały one przesłane do Misericordia Hospital, gdzie Catherine Moroni urodziła wszystkie swoje dzieci. Myśleli, że może to w czymś pomoże i w jakim stopniu pomoże ustalić, czy Mary jest faktycznie zaginioną Mary Agnes, ale niestety odciski okazały się zbyt rozmazane, aby w czymkolwiek były pomocne. Ale redaktor Stokes bardzo zaangażował się w sprawę Mary, cały czas szukając ewentualnych powiązań między Mary a rodziną Moroni. Dostał nawet dostęp do akt adopcyjnych, w których było napisane, że rodzina Beck złożyła wniosek 9 maja 1930 roku i było to 6 dni przed porwaniem Mary Agnes przez Julię Otis, a dokumenty adopcyjne zostały zatwierdzone, podpisane w sierpniu 1930 roku. W dokumentach były adnotacje, że Mary Beck urodziła się 17 listopada 1927 roku i że całą ciążę biologicznej matki Mary i poród odbierał dr Edwin Merithew z miejscowości Martinez. Po kilku godzinach od porodu dziecko zostało przetransportowane, przewiezione do Martinez Maternity Hospital, gdzie dr Merithew wypisał akt urodzenia, ale nie wypisał nazwiska dziecka. Odmówił również ujawnienia nazwiska matki biologicznej dziewczynki. Redaktor Stokes, który miał niezłe zalążki na detektywa, uzyskał informację od jednej z pielęgniarek, że poród dziecka nastąpił w takim, ciężko to przetłumaczyć, powiedzmy, że w takim prywatnym domu narodzin, w którym były prywatne położne i tak dalej. Pielęgniarka ta powiedziała, że doktor w roku 1928 lub 1929, nie była pewna, przywiózł faktycznie maleństwo, takie jak mówiłam wyżej, kilka godzin po porodzie z informacją, że matka dziewczynki zmarła zaraz po tym, gdy na świat przyszła jej córka. Pielęgniarka powiedziała również, że pani Beck dostarczała generalnie do szpitala swoje jajka z gospodarstwa i bardzo kochała dzieci. Po 3 tygodniach doktor prawdopodobnie, według jej domysłów, przekazał dzieciątko pani Beck, aby ta się nim zajęła. Jest kilka nieścisłości w tym, co mówiła pielęgniarka reporterowi, jak chociażby te daty, w których ponoć doktor miał przywieźć dzieciątko. Pytanie, czy wciąż mówiła o tym samym dziecku, o które pytał redaktor? Być może tak. Daty mogły po prostu jej się pomylić po tylu latach, a raczej sądzę, że nie był to normalny proceder, aby doktor odbierał prywatne porody, to znaczy to tak, ale żeby potem zabierać je do szpitala, a następnie przekazywać do jakichś potajemnych adopcji, no chyba, że tak naprawdę było. Jedną z następnych rzeczy, jaką zrobił redaktor Stokes, było znalezienie fotografii pani Beck z roku 1930 roku i przesłanie zdjęcia do pani redaktor Wright, a ta z kolei pokazała je pani Moroni. Pani Moroni miała stwierdzić, czy kobietą na zdjęciu jest może porywaczka Julia Otis. Ale Catherine była pewna, że to nie była ona. Na zdjęciu pani Beck miała ciemne włosy i miała około 60 lat, a Julia Otis opisywana była jako 22-23-letnia dziewczyna. Redaktor Wright zwróciła się do antropologa, aby przeprowadzono pomiary czaszki rodziny Moroni i takie pomiary zostały pobrane przez Uniwersytet w Chicago. Próbowano z różnych stron porównywać pewne cechy rodziny Moroni z samą Mary, jak na przykład to, że jako dziecko była leworęczna, tak samo jak ponoć Mary Agnes i jeden z synów państwa Moroni. Ale to wszystko było za mało. W końcu redaktor Wright wpadła na pomysł. W tamtym okresie dorosła już Anastazja Moroni, po mężu już Miranti, żyła w Tucson w Arizonie. Redaktor Wright napisała do Uniwersytetu Arizona, gdzie antropolog dr Bernard Krause pracował nad systemem genetyki dentystycznej. Uważał, że cechy zębów są dziedziczne, a jeśli się wie, czego szukać, można ustalić tożsamość poprzez zęby, podobnie jak odciski palców. Poprosił zatem o wykonanie odlewów wszystkich zębów rodziny Moroni, prócz ojca, który już niestety na tamten okres swoich zębów nie posiadał, a on sam zrobiłby odlew zębów Anastazji, a ktoś w Kalifornii odlew zębów Mary. I tak też uczyniono. Doktor wykazał pewne spore podobieństwa między uzębieniem rodziny Moroni, a uzębieniem Mary. W całą sprawę identyfikacji Mary zaangażowało się wielu specjalistów, m.in. panowie Emmett Evans i Thomas Laffey, którzy byli specjalistami od odcisków palców, lekarze dentyści dr Isaac Sior i Philip Fair oraz specjaliści od analizy krwi, którzy mogli stwierdzić na tamten czas, czy kobieta ma powiązania z rodziną Moroni, ale nie stwierdzą na 100%, że jest zaginioną Mary Agnes Moroni. W tym czasie pani Moroni i Mary zaczęły ze sobą korespondować, pisać listy i wymieniać się różnymi przemyśleniami, a pierwszą osobą, którą Mary poznała, była jej w cudzysłowie młodsza siostra Anastazja. Pod koniec sierpnia lub na początku września 1952 roku Mary i pani Moroni spotkały się pierwszy raz w redakcji gazety w Chicago. Rodzina oczywiście w jakimś stopniu cieszyła się na to spotkanie, że w końcu po 20 kilku latach ich zaginiona córeczka w końcu się odnalazła dzięki zaangażowaniu tylu osób. Ale gdy emocje opadły i na chłodno zarówno rodzina Moroni, jak i Mary spojrzeli na całą tę sytuację, w te całe relacje dostała się, powiedziałabym, lekka doza niepewności, pewne nieścisłości, pewne różnice, jak chociażby brak blizny po operacji przepukliny. I takim sposobem Mary wróciła do męża w Kalifornii i stwierdziła, że nawet jeśli rodzina Moroni nie są jej prawdziwą rodziną, to i tak nie spowoduje to jakiejś wielkiej zmiany w jej życiu. Jak skomentowała w The Miami News z 4 września 1952 roku, prawdopodobnie nigdy się tego już nie dowiem. I z tą niepewnością żyła do swojej śmierci w roku 2005. Ale uchylę wam rąbka tajemnicy, że gdy wiele lat później do łask weszły badania DNA, wykazały one, że Mary, uwaga, nie była porwaną Mary Agnes. Takim sposobem od roku 1930 sprawa porwania 2-letniej Mary Agnes Moroni wciąż pozostaje nierozwiązana. Nadal nie wiadomo, kim była tajemnicza Julia Otis. Według źródeł na jednym z forów internetowych użytkownicy uzyskali wgląd do aktu urodzenia Julii Otis. za pomocą jednej ze stron, gdzie można było zakupić za $27 kopię aktu urodzenia pani Otis. I według tego dokumentu urodziła się 12 kwietnia 1906 roku w hrabstwie Cook w stanie Illinois. Jej ojcem był 48-letni Spencer Otis, a jej matką 35-letnia Julia Emma Melkos. W spisie powszechnym z 1930 roku Julia mieszkała w Barrington w hrabstwie Cook w Illinois wraz z rodzicami, bratem Spencerem, siostrą Elizabeth i dwoma służącymi, Nellie Shotts i Georgem Spencerem. Co ciekawe, spis powszechny z tego roku wskazuje, że Otis była bezdzietną panną, więc to trochę kłóciłoby się z tym, co mówiłam w materiale odnośnie tego, że była młodą wdową, która pochowała również córkę. Pytanie jest w ogóle podstawowe. Czy te wszystkie powyższe dane dotyczą w cudzysłowie naszej Julii? W jednym z zeznań pani Moroni powiedziała, że Julia Otis wydawała się bardzo zaskoczona momentem, kiedy miała podać swoje personalia i być może wymyśliła je na prędko, podając dane kogoś, kogo znała. I na jednej ze stron jest pewnego rodzaju tablica do prowadzenia wpisów, coś na wzór forum, i znajdują się tam wpisy począwszy od roku 1999 do roku 2008 w sprawie właśnie zaginięcia Mary Agnes. I jeden z tych wpisów jest z roku 2007, gdzie kilka słów napisał najmłodszy z braci Mary Agnes, Harold Moroni. Linki do tych wpisów oczywiście możecie znaleźć w źródłach. Sprawa porwania Mary Agnes jest w ogóle najstarszą tego typu w Chicago Missing Person Bureau of Investigation. Godną zajrzenia i prześledzenia witryną jest także strona The Charlie Project, która zbiera od kilkunastu lat dane na temat zaginięć, tzw. cold cases, i w miarę możliwości je aktualizuje. Można znaleźć nie tylko dość świeże sprawy, ale również takie jak ta dotycząca porwania Mary Agnes 1930 roku. I na ten moment wprowadzonych spraw jest już ponad 13 tysięcy, głównie właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Mimo upływu 90 lat, rodzina nadal szuka Mary Agnes. Być może żywej, bo w tym roku miałaby 92 lata, więc jest to jeszcze możliwe. I szuka przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, co się z nią stało w roku 1930. Moi drodzy, co wy myślicie na temat tej sprawy? Pierwsze nierozwiązane zaginięcie na moim kanale. Nie wiem, czy wolicie sprawy rozwiązane, czy nierozwiązane. Dajcie proszę znać. Jestem bardzo ciekawa waszych teorii i przemyśleń na temat dzisiejszej sprawy. A tymczasem, trzymajcie się cieplutko. Uważajcie na siebie. Bądźcie zdrowi. Pa, pa.